listy Wojtusia z Zala.
W sobotę, 22 lipca 1865 roku, w numerze 165 Dziennika Poznańskiego, najpopularniejszej wówczas Gazety Polskiej w zaborze pruskim, ukazał się pod tytułem De omnibus rebus et quibusdam aliis, czyli o wszystkim, pierwszy list Wojtusia z Zawad do drogiego Pafnusia.
Drogi Pafnusiu, piszesz, że mam do ciebie pisywać i pisywać często. Trudne to zadanie, bardzo trudne dla mnie, który, jak wiesz, listów ani czytać nie lubię, a cóż dopiero pisać. Ulegam pod tym względem wrodzonemu słowiańskiej naturze nałogowi, a przy tym mam żal do ciebie. Emigrowałeś. Nie wiem dlaczego i po co. Do jakiej rzecie mam kategorii emigracyjnej policzyć? Do tych, którzy istotnie emigrować musieli, na których nieubłaganie sroga konieczność przypadła, ty nie należysz. Należysz do tych, co emigrowali, że tak powiem, z rozpusty, a w swojej opinii uchodzisz przecież za jakieś polityczne XYZ.
Felieton ukazał się pod kreską, czyli w miejscu, w którym zwykle wtedy artykuły z zakresu literatury, sztuki, nauki się ukazywały. Za ten fragment gazety bezpośredniej odpowiedzialności nie ponosiła redakcja pisma.
Felieton utrzymany był z reguły w osobistym tonie. Lekki w formie tekst wyrażał osobisty, często bardzo krytyczny, wręcz złośliwy punkt widzenia autora. Nie da się ukryć, że dla felietonów charakterystyczne jest tak zwane prześlizgiwanie się po temacie.
Gatunek ten wprowadzony został w XIX wieku, w epoce dynamicznego rozwoju prasy. Po raz pierwszy ukazał się na łamach francuskiego Le Journal des Débats. Umieszczano go w gazecie w stałym miejscu, czyli w stałej kolumnie. Stąd Anglicy stałego felietonistę nazywali calumnist. Natomiast we Francji nazywano felieton pogawędką lub kroniką.
Na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku felieton upowszechnił Gerard Maurycy Witowski. Publikował swoje teksty w duchu francuskich felietonów w Gazecie Warszawskiej pod pseudonimem Pustelnik z krakowskiego przedmieścia. Drugim propagatorem tego gatunku był Józef Brykczyński, piszący pod nazwiskiem Bywalski.
W latach 60. XIX wieku w wielu gazetach wprowadzono w formie felietonu kronikę tygodniową. W Warszawie pionierem tego rodzaju tekstów był Wacław Szymanowski, we Lwowie Jan Lam, a w Poznaniu Marceli Motty.
Do aktywnych felietonistów XIX wieku należeli Michał Bałucki, Wiktor Gomulicki, Henryk Rzewuski, Kraszewski, Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus.
Felietoniści oprócz częstej formy listu, stosowanej chętnie przez Henryka Rzewuskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego, pisali swoje artykuły również w formie szkicu fizjologicznego, humorystycznego czy reportażu historyczno-antykwarycznego. Trafnie o felietonie pisał nieznany z nazwiska autor Przeglądu Tygodniowego.
Felieton dla czytających jest księgą, w której oni widzą sumę i ocenę najważniejszych spraw z całego dnia lub tygodnia. Felieton staje się dla współczesnych zwierciadłem, dla potomnych historycznym źródłem.
Ernest Eckstein tak charakteryzował felieton.
Felietonista opisuje każdą rzecz tak, jak się ona w jego duszy odzwierciedla, nadaje jej koloryt odpowiedni swojemu własnemu usposobieniu, bierze niejako czynny udział w tym, co opisuje, a przez to budzi w publiczności niezrównanie żywsze zajęcie, niż gdyby ograniczał się na suchym sprawozdaniu z faktów dokonanych.
Felietonistyka w Wielkopolsce swym poziomem nie odbiegała od warszawskiej czy galicyjskiej. Wydała znakomitych przedstawicieli tego gatunku. Wśród nich czołowe miejsce zajął Marceli Motty, nazywany królem poznańskiego felietonu.
Niepoczciwy Pafnusiu, piękną mi zrobiłeś niespodziankę. Pisałem do ciebie poufnie, prywatnie. Przez myśl mnie przeszły czcionki i prasy drukarskie, a tu po dniach kilku oglądam moją przyjacielską gadaninę wyłożoną na widok publiczny w Dzienniku Poznańskim. Jak to się stało? Nie pojmuję. Wszakże cudem dziać się nie mogło. Musiałeś list przesłać, może przez pomyłkę, redakcji. Gdybym też był w prostocie serca i zaufaniu napisał coś takiego, co w tajemnicy zostać powinno, Gdybym choć najniewinniej drasnął jaką osobistość tutejszą, byłbyś mnie wprawił w położenie owego biedaka zajączka, którego zaciekli myśliwce przedsięwzięli sobie na wszelki sposób wytropić.
Marceli Motty swą felietonistyczną działalność rozpoczął wysyłając listy ze swego pobytu w Paryżu w latach 1842-43 do rodziny w Poznaniu. Nie do końca był świadom, że zostaną opublikowane w Orędowniku Naukowym i staną się zaczątkiem jego publicystycznej kariery.
Listy Wojtusia z Zawad w opracowaniu i realizacji Małgorzaty Jańczak będą mogli Państwo słuchać w interpretacji Krzysztofa Radkowskiego.
Przede wszystkim dla mnie ciekawe było to, że jest to relacja z życia Poznania 100 lat przed moimi urodzinami, bo to jest dokładnie 67 rok, ja 100 lat później przyszedłem na świat. Więc ciekawe było dla mnie osobiście zobaczyć, jak życie toczyło się tutaj ten wiek wcześniej. Co do wyzwań dla aktora, no niewątpliwie jest to polszczyzna archaiczna, która wymaga od aktora pewnej sprawności w tym sensie, że inna jest budowa zdania, inny jest szyk zdania, dużo jest wtrąceń obcojęzycznych. No, kiedyś dla absolwentów gimnazjów klasycznych, gdzie była greka czy łacina, była oczywistość takie zdanie. Natomiast dla współczesnego zarówno wykonawcy, jak i słuchacza jest to pewnego rodzaju wyzwanie, które wymaga komentarza czy przedstawienia tego w taki sposób, ażeby to ciągle było zrozumiałe.
Czy twoim zdaniem warto po ponad 100 latach czytać listy Wojtusia z Zawad i oczywiście czy warto ich słuchać?
Oczywiście, że warto, tym bardziej, że takiej literatury dotyczącej tych lokalnych spraw nie ma zbyt wiele. Pamiętam, jaką sensacją była realizacja filmu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, prawda, który mówił o takich bohaterach, których właściwie większość Polaków dowiedziała się po raz pierwszy właśnie z tego filmu, o tej takiej działalności u podstaw Wielkopolan, którzy podchodzili do patriotyzmu w taki swoisty sposób, inny niż reszta Polaków znajdujących się pod innymi zaborami.
Listy Wojtusia nie miały stałego dnia publikacji. Dla wydawcy było to dużą korzyścią, ponieważ zapewniało stałą sprzedaż gazety. Łącznie opublikowano ich 54. Ostatni, pisany na Zawadach 16 kwietnia 1867, ukazał się w Dzienniku Poznańskim pod numerem 93 z roku 1867, datowanym na niedzielę 21 kwietnia.
Nadając swoim felietonom tytuł De omnibus rebus et quibus dam aliis, czyli o wszystkim, zamierzał Motty poruszać wszystkie aktualnie ważniejsze sprawy, jakie wydarzyły się w Poznaniu. Nie chodziło mu o informacje czy zwykły opis, lecz o moralną ocenę dla podniesienia społecznych i narodowych wartości swoich współrodaków.
Dziennik Poznański, na którego łamach felietony były drukowane, nie docierał do proletariatu, wtedy jeszcze nie dość licznego i mało uświadomionego. Czytało go natomiast ziemiaństwo, inteligencja oraz rodząca się polska burżuazja. Pod odbiorców też wybierać musiał Motty tematy swoich listów.
Ponieważ ton ówczesnemu polskiemu życiu publicznemu w Wielkim Księstwie Poznańskim nadawała jeszcze szlachta, pisał do niej. Raziły go szlacheckie wady takie jak lekkomyślność, rozrzutność, samolubstwo, bezmyślne naśladowanie obcych rzeczy, i to nie najlepszych, brak gospodarności i utrata ziemi polskiej, lenistwo, stronienie od spraw publicznych.
Najostrzej potępiał wyzbywanie się ziemi na rzecz Niemców. Ziemię zwie skarbem wspólnym narodu, a jej utratę zbrodnią stanu najzupełniejszą, za którą cię opinia publiczna powinna skazać na galery.
Teraz, Pafnusiu, każda morga z rąk polskich wypuszczona to dziura wypalona na wylot w prześcieradle narodowości, której nikt już nigdy nie załata, a tych dziur jakże wiele i jak wielkie. Sprzedawczyków umieszczać trza w piekle, gdzie w olbrzymim piecu trzeszczałyby dusze tych, co u nas strwonili majątki i wydali ziemię ojczystą w ręce obce.
W owych czasach listy były wielką sensacją, a czasami nawet skandalem towarzyskim. Jak pisał Antoni Danysz, w tamtych latach uczeń gimnazjum Marii Magdaleny, spokrewniony z rodziną Mottych.
Z niecierpliwością czekano na każdy list Wojtusia. Od niego najczęściej zaczynano czytać gazetę.
Rozpoczęło się wielkie miejskie śledztwo. Kto też jest autorem owych felietonów?
Na liczne zapytania i nalegania, by zdradził swoje nazwisko, wystawił do redakcji swój portret narysowany przez Tytusa Maleszewskiego. Mężczyzna w czarnym garniturze, wysokim cylindrze i z ogromną lornetką na pierwszym planie, zasłaniającą całkowicie twarz.
Prawdziwego nazwiska ogół nie znał, znali je jednak bliscy, a przez ich gadatliwość poznali i inni. Brat społeczniczki Anieli Tułodzieckiej, wówczas uczeń szkoły realnej w Poznaniu, przyjechawszy do domu, opowiadał o ciekawych, a często humorystycznych listach Wojtusia. Przywiózł nawet fotografię autora i mówił:
pod pseudonimem Wojtusia ukrywa się mój profesor ze szkoły realnej. A że rodzaj ludzki do zachowywania tajemnicy o swoich nauczycielach niezbyt jest skory, to już niebawem wszyscy wiedzieć o tym będą.
Skoro poszukiwano autora listów, zaczęto też szukać adresata. Chociaż zakładano, że adresat Pafnuś to najprawdopodobniej osoba fikcyjna, to jednak znawca listów, dr Bronisław Wietrzychowski, usiłował doszukać się pierwowzoru tej postaci w niejakim Pafnucym Dygasińskim, ale dowodów żadnych na swoją tezę nie znalazł.
Zapraszając do słuchania listów Wojtusia z Zawad, jesteśmy pewni, że zaskoczą one państwa aktualną oceną. Jakby to Motty powiedział, rodu ludzkiego i wnikliwą analizą społeczności poznańskiej.
Informacje o listach Wojtusia z Zawad wyszukała i opracowała Małgorzata Jańczak.
A przeczytali
Sławomir Bajew
i Piotr Maciejewski.